Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o relacji religii i polityki. Temat jest prawie zawsze aktualny, ale w momencie, w którym dyskutuje się o obecności nie tylko symboli, ale także i uzasadnień i praktyk religijnych w przestrzeni publicznej, także wtedy, gdy one wchodzą w obszar dziania się polityki, no to sprawa staje się jeszcze bardziej gorąca i wydaje się, że teraz w naszym kraju ta dyskusja przeżywa swój kolejny wzlot. Ta rozmowa, zawsze aktualna, ma aktualność jeszcze dodatkową. Dzisiejsze konwersatorium to trochę rozmowa redakcyjna, tak jak już to się w naszych dziejach konwersatoryjnych zdarzało. Są ze mną w studiu redaktorzy Christianitas, Michał Barcikowski.
Dzień dobry Państwu.
I Paweł Grat.
Dzień dobry.
Myślę, że dokonując grubą, bardzo kreską pewnej konkluzji, od której możemy następnie sobie wyjść w naszej dyskusji, można powiedzieć, że relacja religii i polityki ma w naszym kręgu, nas interesującym, cywilizacyjnym, jakby trzy lekcje, zostawiła trzy lekcje. Pierwsza lekcja starożytności pogańskiej, starożytnych Aten, Sparty, innych potem państw helenistycznych z kolei. Taka, że no, widać bardzo wyraźnie zarysowaną obecność religii, także w życiu politycznym i państwowym. I trochę tak to z tego wynika, to jest ta lekcja w największym skrócie, że ludzie religijni, ludzie jakoś zawsze naturalnie są religijni, tak, w ten czy inny sposób. Ludzie wnoszą swoją religijność do sytuacji społecznych i do polityki również. I że ci starożytni poganie w centrum wielu swoich politycznych, nie tylko ceremonii, ale właśnie uzasadnień z definicji celu polityki też stawiali no, to rozpoznanie rzeczy świętych i wprost odniesienie do bóstw. Dla nas dzisiaj z tej starożytnej lekcji może wynikać taka uwaga, że jak już pobożni ludzie wniosą religię w środek polityki, to potem, zwłaszcza jeśli ta religia jest taka podatna na jakiś partykularyzm, tak jak politeizm pogański był, no to podlega również takiej partykularyzacji politycznej. Czyli no każde państwo ma swoją religijność, ma swoje bóstwo, ma swoje, w związku z tym ma swoją jakby sakralność, tak? Religia jest zwornikiem spójności politycznej. To jest pytanie, czy to religii w sensie głębszym służy. Druga lekcja to jest lekcja cywilizacji chrześcijańskiej, lekcja Christianitas. Tu już religia nadprzyrodzona, chrześcijaństwo spotyka się z polityką, rozmaitą polityką. I to, co może warto podkreślić, to to, że po obu stronach mamy tak naprawdę do czynienia z jakąś wersją religijności. I polityka jest jakąś formą realizowania misji religijnej, choć oczywiście jej cel pozostaje doczesny, ale uzasadnienie i sposób sprawowania władzy na przykład musi się odnosić do religii bardzo wyraźnie. Po drugiej stronie mamy instytucję religijną sensu stricto, kościół, który z kolei w jakimś stopniu interesuje się sprawami doczesnymi, ale prowadzi ludzi do życia wiecznego. I teraz w tej rzeczywistości wszechobecności religii w polityce i w życiu duchowym, powiedzmy, specyfika i taka wyjątkowość polega na tym, że to nie znosi w żadnym stopniu odrębności instytucji państwowych i instytucji sensu stricto religijnej, tak, kościelnej. Nie ma ambicji teokratycznych, czy w każdym razie nie są one w głównym nurcie, nie one stają się rozwiązaniem, które się przyjmuje jako dobre, jako sprawdzone. Czyli może się zdarzyć tak, że w tym chrześcijańskim świecie przywódcy duchowi tego świata i przywódcy polityczni tego świata na potęgę się ze sobą spierają, są w permanentnym konflikcie. Tylko że to nie dotyczy tego, czy Bóg istnieje, czy nie i czy powinien wpływać na życie doczesne, tylko dotyczy wielu różnych rozwiązań politycznych, spraw władzy. I trzecia lekcja, lekcja naszego świata, czy można powiedzieć, no dzisiaj z pewnym zastrzeżeniem, czy to jest ciągle ten sam świat, ale powiedzmy, że świata liberalnego, ładu liberalnego, porewolucyjnego, No i tutaj pewnie najtrudniej nam o jakieś takie choćby grubą kreską podsumowanie, bo to różne rzeczy jeszcze nie są zamknięte, te procesy. Ale powiedzmy, że ja powiedziałbym tak, że to jest świat, w którym z kolei polityka świecka, polityka definiowana jako neutralna, jako odrębna, co oznacza tak naprawdę polityka będąca, trzymająca się w dystansie od chrześcijaństwa, bo to tak naprawdę o to tutaj głównie chodzi, że ta polityka albo religię korumpuje, albo ją zwalcza. Korumpuje, to znaczy dopuszcza do jakiegoś światła, splendorów różnych, ale o tyle, o ile ta religia jest podporą dla różnych liberalnych agent, praw człowieka na przykład, a zwalcza religię, zwalcza Kościół czy chrześcijaństwo, jeśli okazuje się, że jest on, a jest on przecież rzecznikiem i moralności, i pewnych agent absolutnych, tak, nie poddających się politycznemu reformułowaniu. Trzy lekcje. Co z tych trzech lekcji według was dzisiaj najbardziej jest dla nas aktualne i czy te problemy, których dotykałem przed chwileczką, to są również jakoś problemy Polski dzisiaj czy Europy dzisiaj?
Ja bym może tego zaczął jeszcze od takiej uwagi, która myślę, że jest istotna, takiej jakby rozjaśniającej, bo wydaje mi się, że najczęściej dzisiaj jak mówi się o problemie rozdziału Kościoła i państwa, to się go rozumie właśnie z tej perspektywy, jak ją nazywałeś, liberalnej, której jakby podstawowym interesem jest to, żeby w ten czy inny sposób, nie tylko resztę instytucjonalną, ale też powiedzmy jakoś symboliczny, trzymać religię jakby w pewnym dystansie od takiej rzeczywistej polityki. Skutkiem takiego patrzenia jest to, że tak naprawdę, jak mówi się dzisiaj najczęściej w takich dyskusjach właśnie o rozdziale Kościoła i państwa, to nie ma się na myśli tego, co rozumieją pod tym, nie wiem, historycy prawa czy historycy ustroju, znaczy po prostu rozdziału dwóch instytucji, bo on jakby można powiedzieć ze względów historycznych w przypadku chrześcijaństwa jest po prostu konieczny. Nigdy to inaczej nie wyglądało. Tylko raczej się ma na myśli to, że w ogóle w uzasadnieniach działań politycznych, w agendzie polityków, treści religijne po prostu nie powinny występować. Znaczy oczywiście polityk może mieć różne swoje prywatne przekonania, ale jako polityk i decydent nie może kierować się racjami ściśle religijnymi, bo to uważa się za kwestię właśnie prywatną. Więc w tym sensie mi się wydaje, że jakoś...
Inaczej rozumiemy te
Tak, tak. Po prostu te pojęcie rozdziału Kościoła państwa najczęściej jest po prostu nieadekwatne względem tego, jakby o co się to rzeczywiście spory, tak, dzisiaj też wokół tej kwestii.
Bardzo często jest tak, że w kontekst sporu o miejsce Kościoła w życiu publicznym wpisuje się spory moralne, które toczą w debacie publicznej. Nie wiem, to będzie o aborcji, o karę śmierci, eutanazję, małżeństwa homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. I zajmowanie przez ludzi Kościoła, czy przez Kościół pewnego stanowiska w sporze moralnym, co należy do misji Kościoła, ale jednak jest odróżnialne od misji przekazywania objawienia, tak? Jest to ściśle związane, ale odróżnialne, że oto nagle nie podejmuje się debaty moralnej wtedy, tak? Która jest zgodnie z pryncypiami liberalnej demokracji rzeczą normalną, tak? Rozmawiamy, przekonujemy się, zastanawiamy się, potem decydujemy. Tylko wpisuje się to właśnie w kontekst rozdziału Kościoła od państwa i sytuacji, w której Kościół zajmuje stanowisko w sporach moralnych, traktuje się jako narzucanie wszystkim pewnych przepisów obrzędowych, tak? Domaganie się przez Kościoła prawnej ochrony każdego niewinnego życia ludzkiego, prawda? Traktuje się na podobnej zasadzie jak, nie wiem, próbę wymuszenia na wszystkich przestrzegania postu piątkowego, prawda? Albo, nie wiem, odbycia spowiedzi wielkanocnej pod karą jakąś tam administracyjną. Mm-hmm. Notabene były takie państwa katolickie, mm-hmm, które tak to rozwiązywały. Ale nie o to. Myślę, że warto to rozróżnienie zrobić i powiedzieć sobie, że trzeba je zrobić i że to pomieszanie tych pojęć jest nieprawdziwe.
Tak, rozmawiamy o relacji religii i polityki, ale gdzieś tam zaraz obok towarzyszą temu takie sprawy, jak relacja Kościoła i państwa. To nie jest ten sam temat. I również z drugiej strony problem, czy państwo, na przykład demokracja, system demokratyczny, dopuszcza albo potrzebuje wręcz, tak, to są dwie różne perspektywy, jakiegoś normatywnego, trwałego systemu moralnego, czy nauki moralnej, systemu, niedobre słowo, nauki moralnej, zasad moralnych, prawdy moralnej, prawda, czegoś niezależnego od chwilowo konstytuującej się większości, opinii większości i tak dalej. To są trzy różne rzeczy. Będziemy próbowali rozmawiać dalej o relacji religii i polityki. Ja mam takie wrażenie, że oczywiście zawsze, gdy się próbuje tak temat ustawić, religia i polityka, to zawsze ta religia jest czymś no, albo zupełnie rozmytym. No, to jest takie pojęcie, które w sumie, no, zobaczmy, ogarnia tak samo, nie wiem, islam, chrześcijaństwo, nie wiem, właśnie mówiłem o państwach pogańskich, Atenach starożytnych, to wszystko gdzieś różne religie, ale czy da się w ogóle mówić o relacji religii i polityki? Myślę, że nasza rozmowa, jeśli nie ma być rozmową zupełnie abstrakcyjną, no ona po prostu dotyczy zawsze, gdy mówimy religia, to mówimy o naturze chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie jest cywilizacją, kulturą i tak dalej, jest najściślej biorąc jest religią, jest sposobem wiązania człowieka z Bogiem. To jest to, co określamy słowem religia. I teraz, jeśli to wszystko bierzemy w kontekście chrześcijańskim, no to oczywiście pojawi się wiele rzeczy, których w innym przypadku no byśmy nie uwzględniali. Chrześcijaństwo po pierwsze samo siebie pojmuje jako religię nadprzyrodzoną. Religię, która przychodzi, nie jest wyrazem naturalnej religijności człowieka, tylko jest odpowiedzią, darem przychodzącym spoza tych horyzontu ludzkich, tak, poszukiwań i jakichś wyobrażeń o Bogu, to sam Bóg się przedstawia. I z tego wynika całe mnóstwo konkluzji. Wśród nich i taka, że chrześcijaństwo chce być wcielane, tak? To znaczy, jako religia wcielenia chce również jednak, nie łamiąc różnicy między tym, co nadprzyrodzone i tym, co naturalne, to jednak chce, żeby to, co nadprzyrodzone, to, co przychodzi, promieniuje, że tak powiem, z kościoła, religii, promieniuje z Chrystusa, tak? Jako pośrednika między Bogiem i ludźmi, to musi promieniować także po swojemu na przestrzeń doczesną, na przestrzeń polityczną. Czyli ten rozdział, o którym wspomnieliśmy, on jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, naturalny, tak, dla chrześcijaństwa, nie bezdyskusyjny. Ale ewolucji, która doprowadza do konceptu liberalnego, wyjście z tego odróżnienia prowadzi do konceptu, że religia w ogóle nie jest zainteresowana obecnością w państwie, bo to ją psuje. Religia, wielu chrześcijan dzisiaj mówi, nie jesteśmy zainteresowani, bo nas to, bo to psuje religię.
Tak, był taki moment, czy może nawet jeszcze jest, do pewnego stopnia jakby w historii, powiedzmy, polityki chrześcijańskiej czy katolickiej też, w którym wydawało się, że chrześcijańscy liberałowie jakby właśnie byli w stanie przyjąć taką właśnie tezę, że obecność, sama bezpośrednia obecność religii jakoś w polityce czy w przestrzeni publicznej ją psuje. Tutaj jak chciałem wrócić do tego, o czym powiedziałeś, o tych dwóch liberalnych podejściach do stosunku między polityką a religią, znaczy tego korumpowania, tak jak to nazwałeś, nieco wartościująco oraz zwalczanie, tak? No bo można powiedzieć, że to się tak, zresztą klasycznie tak się to też określa, ponieważ mamy ten model takiej mocnej laicite w stylu francuskim, w którym właśnie ten dystans jest bardzo daleko posunięty, a państwo wręcz angażuje się, no właściwie można powiedzieć, w agnostyczną czy agnostycką taką agendę. Mamy ten model taki, powiedziałbym, chadecki, tak? Model, który przynajmniej część ojców założycieli Unii Europejskiej przyjmowała, czy na przykład, powiedzmy, taka część też opinii katolickiej w Polsce próbowała na początku lat 90. jakby lansować. Znaczy taki model, w którym Kościół czy religia, tak? Właśnie to pytanie, tak? No ale powiedzmy w tym wypadku Kościół katolicki nie bierze udziału w polityce jako jej właśnie aktor, natomiast jest takim trochę, powiedzmy, stróżem moralności publicznej, no i też stróżem tych, jak to się mówiło, wartości, które potem stoją za właśnie etyczną, moralną polityką, która jednak się bezpośrednio na jakieś treści religijne nie powołuje. No i taki model właśnie, który miał jakoś unikać tego psucia religii przez politykę, był przyjmowany, tylko problem, który myślę, że to trochę przechodząc do pytania o takie aktualne sytuacje, problem, który się pojawił, jest taki, że jest takie wrażenie, że ten model właśnie chadecki został wypracowany w takim czasie, kiedy istniało takie właściwie oczywiste przekonanie, że ta taka pozapolityczna, społeczna baza kościoła, chrześcijaństwa istnieje i będzie istniała i polityka będzie mogła z niej korzystać właściwie nieustannie. Tymczasem okazało się, że zachodzą procesy, w Polsce być może jeszcze nie tak szybko, chociaż kto wie, i że ta baza topnieje, nie ma jej, tak? I po prostu ten rezerwuar sam się wyczerpuje, a też nie jest podtrzymywany, bo żadne instytucje nie są jakby zainteresowane w jego podtrzymywaniu. No i tutaj stajemy przed dylematem, bo z drugiej strony też w wielu państwach wybór tej opcji, powiedzmy takiej radykalnie laickiej, jest nie do przyjęcia.
Jeżeli by patrzeć na to biblijnie, to mamy bardzo ważne rozróżnienie, które Jezus czyni w Ewangeliach na przykazania i rady ewangeliczne, czyli przykazania te, które obowiązują wszystkich, i rady ewangeliczne, do których ścisłego wykonywania nazywania powołani są, no właśnie ci powołani, tak, przez Boga. Te rady ewangeliczne to czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I to rozróżnienie, no, pokazuje pewne napięcie, które w samym stosunku chrześcijaństwa do doczesności istnieje. To znaczy, że rzeczywiście pewnym ideałem jest odrywanie się od tej doczesności, od tych dóbr doczesnych, ale to nie jest przykazanie. To dotyczy tylko wybranych, natomiast cała reszta musi sobie radzić, tak, w duchu chrześcijańskim z własnością, z płciowością, z wolnością. Zauważmy, że nawet nie wszyscy kapłani, ani tym bardziej hierarchia kościelna są powołani w sensie ścisłym do ścisłego i dosłownego wypełniania tych rad ewangelicznych. Oni też mają funkcjonować w świecie, nie tylko świeccy, ale również to, co po polsku się nazywa trochę śmiesznie świeckim duchowieństwem, prawda? To jest to napięcie, które czasami jest denerwujące dla obu stron sporu, tak, o miejsce kościoła, również tego wewnątrzkościelnego, o miejsce kościoła w życiu publicznym, bo niektórzy chcieliby już takiego zupełnego zerwania z doczesności, traktują rady ewangeliczne jako przykazania obowiązujące na pewno biskupów, a z drugiej strony no, są też tacy uczestnicy tego sporu, którzy w ogóle tego wymiaru jednak perspektywy oderwania od doczesności, co ma być ostatecznym celem, nie widzą, tylko najchętniej właśnie zaangażowaliby Kościół tylko i wyłącznie w pewną walkę moralną, tak, w pewną walkę o sprawiedliwszy świat, podczas kiedy no, w samym Kościele muszą no właśnie nie równoważyć się, tak, tylko harmonizować ze sobą obie te tendencje. I to czasami jest bardzo trudne, jak patrzymy na, już doprowadzam do kropki, jak patrzymy na naszą historię, ale no, nie tylko na w ogóle społeczeństwa feudalne europejskie. Przecież biskupi przez setki lat byli urzędnikami państwowymi, mianowanymi przez swoich królów, traktowani jako biskup w Polsce, w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, był po prostu senatorem, przedstawicielem władzy państwowej, władzy świeckiej, wykonywał te zadania władzy świeckiej. Prawda, biskup krakowski, który tłumi, nie wiem, powstanie Kostki Napierskiego, nakazuje go, wbicie go na pal, prawda? Wydawałoby się kompletne pomieszanie porządków i w jakimś sensie tak jest. Także to nigdy idealnie nie było i zawsze to napięcie występowało i zawsze Kościół musiał sobie z tym napięciem radzić.
Chrześcijaństwo ze względu na tę swoją również nadprzyrodzoność jest szalenie wewnętrznie złożoną, tak, religijną rzeczywistością. To na to zwracałeś uwagę, bo wtedy wystarczy, polega wtedy na tym, że w złożonych rzeczywistościach umysły ludzkie skłonne do upraszczania spraw zawsze znajdują okazję, żeby pokazać jeden z elementów i uczynić go jakby całością, tak? Pars pro toto, część za całość. Więc oczywiście powołanie mnisze, czy powołanie tych, którzy w kościele są wezwani, żeby mówić, żeby pokazywać po prostu o tym, do czego wszyscy zmierzają, staje się jakby wyrzutem wobec pozostałych, tak? To tak nie jest. Jakby w rozumieniu katolickim ta stopniowalność, rozmaitość, że tak powiem, tych powołań była zawsze bardzo mocno podkreślana i w związku z tym także pewna adaptacja wspólnoty duchowej, wspólnoty religijnej do sytuacji politycznych różnych, tak, ustrojowych. To można przy okazji wspomnieć, no mówimy tutaj o tej stronie chrześcijańskiej, religijnej, ale może za moment spróbowalibyśmy też powiedzieć, na ile zmiany gruntowne, mocne zmiany w polityce, tak, w przeciągu wieków, no, stylu one wymuszają, tak, inne adaptacje wewnątrz religijności. Nasze przykłady z rozmowy o religii i polityce mogą na przykład sięgać do, tu przed chwilą taka również była sytuacja, do na przykład takiego obrazu, gdy rzecznikiem polityki byli przywódcy państw, królowie, książęta, tak, władcy tego typu polityka, w której w związku z tym religia była obecna między innymi w ten sposób, że władca był człowiekiem bardziej lub mniej religijnym, tak? To też było szalenie, szalenie ważne. Ale w sytuacji, w której właściwie monarchie stają się albo dekoracyjne, albo no w każdym razie bardzo również same zaadaptowane do ładu demokratycznego, no to mamy pewnie konieczność adaptowania się również religii, nie w sensie, że ona musi zmieniać swoją treść, ale jakby znajdować inne sposoby oddziaływania na politykę. Tak? Ja sobie w tym kontekście przypominam znane, tak, dyskutowane, tak, eseje Eliota na ten temat, jak obecnie, tak zwana społeczność chrześcijańska czyli pewne elity chrześcijańskie, niekoniecznie biskupi, tak, ale ci, którzy w różny sposób reprezentują etos chrześcijański uformowany w Kościele, tak, że w jaki sposób mogą wpływać na politykę. Tak. On sobie wyobrażał, Eliot w swoim eseju o społeczeństwie chrześcijańskim, wyobrażał sobie to także używanie mechanizmów demokratycznych, tak? Mimo, że sam Eliot nie był nimi zachwycony, ale brał pod uwagę to, że przywódcy polityczni, jako partnerzy tutaj w tej sprawie, przywódcy polityczni to niekoniecznie głowy państw, tylko przywódcy wielkich obozów politycznych, osobiście niekoniecznie muszą być bardzo religijnie rozwinięci, ale zawsze będą reagowali na wpływ społeczności chrześcijańskiej, jeśli ona jest aktywna, o wiele bardziej niż kiedyś monarchowie, bo władza monarchów była niezależna, tak, od tego ewentualnego ruchu społecznego, podczas gdy w społeczności politycznej naszych czasów tego rodzaju oddziaływanie, nawet nie bardzo dużych, ale bardzo zdeterminowanych i mających konkretną agendę społeczności, no to ma wpływ na politykę. To chyba w tym momencie dziejów jesteśmy w tej chwili.
To znaczy niewątpliwie Kościół zawsze, znaczy zawsze, od momentu, w którym zetknął się z tym problemem, to znaczy państwa, które nie chce być chrześcijańskie, tak, starał się mimo wszystko ułożyć jakiś modus vivendi z takim państwem i jakby to powiedzieć, nie przestając głosić potrzeby istnienia państwa chrześcijańskiego, jednak zakładał, że nawet niechrześcijańskie państwo dobrze by było, żeby przestrzegało pewnego minimum wolności Kościoła, wolności ludzi wierzących, pewnego minimum praw osoby ludzkiej. To jest problem, z którym Kościół zetknął się, prawda, w XIX, XX wieku i trochę ku własnemu zaskoczeniu nagle, bo papieże niespecjalnie jakoś do tego, nie wiem, Pius IX czy Pius XI aspirowali, tak, żeby być jakimiś autorytetami również dla niekatolików, ale trochę tak się stali, tak, rzecznikami pewnych prawd właśnie moralnych, tak, które obowiązują wszystkich, które można rozumowo uzasadniać, a zatem mogą być również przyjęte przez ludzi, no, którzy jeszcze są na tym etapie, że objawienia prawdziwej religii nie przyjmują, czy w ogóle nie jest to w ich horyzoncie, tak, ich woli i rozumu. To jest rola, którą Kościół powszechny ciągle może odgrywać i mimo naprawdę no, problemów z laicyzacją i tak dalej, powiedziałbym, że jest czymś niespodziewanym, że mimo tych problemów ten głos Kościoła ciągle jednak jest słyszalny. Tak?
Wspominałeś o sytuacji na przykład związanej z pontyfikatem Piusa XI, gdy Kościół stał się autorytetem także dla wszystkich, którzy widzieli zagrożenia w nowoczesnych ideologiach totalitarnych, czy to jeśli chodzi o komunizm, tak? Czy też, co warto podkreślić, również te narodowy socjalizm. Tak jest. Tak? To samo.
A wręcz czasami się zdarzało, że jakaś praca charytatywna Kościoła nawet zmuszała otwarcie ateistyczne systemy do tego, żeby przynajmniej przez chwilę uznać tę pracę, tak jak w przypadku Benedykta XV, jego pracy na rzecz głodujących, co po jego śmierci zostało tam jakoś uznane nawet w gazecie Prawda sowieckiej, prawda?
Tak, tak. Ale to jest ten moment, w którym możemy zauważyć, zresztą później snującą się dalej nić, pewnego możliwego, tak, chociaż to się nigdy nie skonsumowało, ale jakiegoś możliwego, powiedzmy, modus vivendi między Kościołem a takim liberalizmem tego, nazwijmy to, bardziej dojrzałego typu, tego liberalizmu, który chciał budować jednak na cnotach, tak, chrześcijańskich i tak dalej. Na cnotach chrześcijańskich, respektujących wolności również, tak? Ale jest też i druga strona medalu tej samej epoki i to jest też ciekawe dla nas dzisiaj do rozpatrzenia, prawda? Jest też ten moment, w którym pewne rozczarowanie, gorzej nawet, pewne przerażenie laicyzacją republikańską powoduje, że w momencie upadku, w momencie, gdy demokracje przestają być atrakcyjne, tak, społecznie, czy zmienia się ocena, jest negatywna, jest jakiś kryzys na przykład, który ułatwia negatywną ocenę rządów demokratycznych, republikańskich i pojawia się alternatywa w postaci, jakby to powiedzieć, przypominającej, tak, ona nie jest, nie, dokładnie tak nie było, tak, dyktatorzy XX wieku, zarówno Mussolini, tym bardziej, już zupełnie tym bardziej Hitler, ale już na przykład Franco, a na przykład Salazar, prawda, to jakby to powiedzieć, trochę tak wyglądało, mogło wyglądać jako alternatywa, no nie jakaś bardzo zawsze pobożna i zawsze pewna i zawsze taka, no jakby powiedzieć, to nie zawsze byli następcy świętego Ludwika, Ludwika, ale powiedzmy, że było to coś, na czym można było budować. I tu pojawia się w różnych dziesięcioleciach, w różnych wersjach, czy to jest pokusa. Kościół w pewnym momencie mówi sobie, po co mamy się tak męczyć z tymi różnymi niewiernymi liberałami, gdy po drugiej stronie pojawia się alternatywa, silna ręka, dyktator, wyraźny program, w którym co prawda chrześcijaństwo nie jest na pierwszym planie, ale jest uwzględnione, jest jakiś program moralny tej władzy, odrodzenie narodowe na przykład, prawda?
A poza tym, ponieważ Kościół z reguły pozostawał w ostrym konflikcie z tymi systemami liberalnymi, które ten dyktator obalił, w związku z tym, nawet jeżeli sam z tym Kościołem ma niewiele wspólnego, tak jak Mussolini, prawda, no to chciałby sobie jakoś z nim relacje ułożyć, bo to jest normalny wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem, nawet ze względów taktycznych. Później oczywiście się bardzo często zwraca, tak jak znowu Mussolini, przeciwko Kościołowi, no ale na jakimś tam poziomie pewne prawa Kościoła, prawa ludzi wierzących są przynajmniej na papierze gwarantowane. Jest do czegoś, właśnie do tego papieru, do słowa, do umowy Kościół może się odwoływać. No to znowu dotykamy tego napięcia, tak? Czy Kościół jest przede wszystkim od tego, żeby prowadzić ludzi do zbawienia, czy od tego, żeby walczyć o bardziej moralny i sprawiedliwy świat? To są różne sprawy, ale ze sobą ściśle związane i muszą harmonizować, ale Kościół zawsze uważał, że przede wszystkim musi być. Jak trzeba będzie dać świadectwo krwi, to oczywiście tak, ale generalnie najlepiej, żeby Kościół był, żeby sprawowane były sakramenty, żeby obecni byli księża, żeby ludzie się spowiadali, bo przez same swoje istnienie, nawet jeżeli w Kościele się słowem nie usłyszy o potępienia władzy politycznej, która panuje, to przez Kościół, przez samo swoje istnienie, przez to, że ludzie co tydzień będą chodzić do miejsca, w którym będzie inny, niekontrolowanego, tak, w przekazu, niekontrolowanego przez władzę, w sensie liturgii, w sensie wizualnym, w sensie, że już przez to samo będzie ważnym świadectwem i będzie również łatwiej toczyć walkę moralną, tak? Wspierać tych świeckich na przykład, którzy walkę właśnie o sprawiedliwość, o bardziej moralne państwo z władzą polityczną podejmują.
Zanim zaczniemy się zastanawiać, czy dzisiejszy kryzys demokracji, prawda, otwiera na nowo pokusę, prawda, sięgnięcia do tych wzorców, o których powiedziałeś, to mi się wydaje też, że, ja chciałem przypomnieć, że prawdę mówiąc, mi się wydaje, że w jakimś sensie na tym etapie takiego zrealizowanego liberalizmu nawet Kościół, jakby, że tak powiem, nie wykorzystał pełni swoich możliwości, bo wydaje mi się, że nawet wewnątrz tego systemu można by zawalczyć o to, żeby głos Kościoła był słyszalny nawet na takich po prostu prawach, na jakich słyszany głos każdej określonej, nie wiem, agendy, czy jakiegoś stronnictwa, prawda, czy grupy, bo prawda jest taka, że jakby czasami tym argumentem z prywatnego charakteru religii właściwie próbuje się zamknąć usta nawet wtedy, kiedy Kościół wypowiada się...
Czy ludzie wierzący po prostu.
Po prostu tak, się tak. Wypowiadają jak po prostu w swoim imieniu, tak? I często to, nawet to jest problemem.
A często jest też tak, że ten liberalizm tak naprawdę zaprzecza swoim własnym deklaracjom, że ma być wolną przestrzenią wolnej wymiany myśli, prawda, i później demokratycznego ustalania, w którym kierunku idziemy, tylko staje się systemem quasi-religijnym, tak, z fundamentalistycznym, w tym sensie, że w przeciwieństwie do chrześcijaństwa przekonania moralne nie są umiarkowane przez godność osoby ludzkiej, cnotę roztropności, całą kwestię nawrócenia, prawda, zbawienia człowieka, która jest najważniejsza, ponieważ rzecz rozgrywa się tylko tu i teraz. W związku z tym mamy fundamentalny spór moralny. Ci, którzy w tym sporze moralnym nie mają racji, nie są ludźmi, nie mają żadnej godności, nie zasługują na żaden szacunek. No bo jak można szanować zło? Tu nie ma rozróżnienia między złem, a tym, który czyni zło, to jest fundamentalnym przekonaniem chrześcijaństwa i tym, co w ogóle wniosło do, że choćbyś był zbrodniarzem i pedofilem, to nie znaczy, że można z tobą zrobić wszystko, że nie jesteś człowiekiem, nie masz swojej godności i nie możesz się zbawić. I w gruncie rzeczy my mamy do czynienia w tej chwili z czymś w rodzaju wojny religijnej, to znaczy z pewną bardzo agresywną sektą religijną, która jest przekonana o tym, że posiadła pewną prawdę moralną i tę prawdę moralną, jak to z prawdą moralną, musi narzucić wszystkim.
Mówisz o tym, o czym tu kiedyś w konwersatorium mówiliśmy a propos totalitaryzmu, z nawiązaniem do słynnego zdania świętego Jana Pawła II o demokracji, która pozbawiona wartości łatwo przekształca się w totalitaryzm. To jest to zagrożenie, które jest czymś realnym, nie tylko ogólną przestrogą. Jednym z ostatnich akcentów tej naszej kończącej się już rozmowy była myśl, że Kościół musi odnajdować się w tej zmiennej nowoczesności, tak? W różnych, czasami skrajnie odmiennych sytuacjach ewentualnego aliansu, czy ewentualnej współpracy. Czasami słyszy się głosy o konieczności dystansu, zresztą bardzo często słuszne, tak, o konieczności jakiegoś dystansu Kościoła wobec konkretnych elit politycznych, konkretnego obozu politycznego, ale oczywiście to oznacza, jakby to powiedzieć, równy dystans wobec elit, natomiast takich czy owakich, odchodzących, przychodzących i tak dalej, ale zawsze to samo gorące wymaganie jednak w przestrzeni moralnej od zmieniających się rządów. To jest to wymaganie, o którym ty, Michale, mówiłeś, że ono tkwi na co dzień w tekstach Pisma Świętego, gestach liturgii, katechizmie. Kościół po prostu je wydobywa. Czasami niektóre fragmenty muszą brzmieć głośniej, bo są atakowane, są kwestionowane. I tutaj jakby rola, aby nie milczeć wtedy, gdy trzeba. Oczywiście jedną z pokus jest wejście głębokie w system, to wtedy, gdy Kościół zaczyna bardziej dbać o swoje interesy doczesne, ani mniej o swoją misję, ale też istnieje druga strona medalu, której też wspominaliście. Kościół może, czy instytucja religijna może w pewnym momencie poddać się, tak? Mamy to ulubione dzisiaj słowo kolonizacja, okupacja, że jest instytucją, która pewnego dnia powie, tak, my już sami zadbamy o to, żeby nasi wierni nie przeszkadzali rządom, będziemy sami już pilnowali, a już tylko pozwólcie nam panować na naszym terenie, a my już jako wasi administratorzy będziemy tu pilnowali. No takie ryzyko także w świecie liberalnym, a można powiedzieć, że czasami zwłaszcza w świecie liberalnym występuje, że Kościół najpierw próbuje myśleć tak, aby być zrozumiałym dla elit liberalnych, a potem zaczyna przemawiać językiem liberalnym do swoich wiernych, tak, do wewnątrz, tworząc motywacje zupełnie zredukowane w stosunku do ideału Ewangelii. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję. Michale i Pawle.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Za tydzień w niedzielę o godzinie 13 spotkamy się kolejny raz, konwersatorium, a tymczasem do usłyszenia, konwersatorium, Paweł Milczarek.